Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dzień dobry. Kolejny dobry dzień, widzę to po uśmiechach waszych. Piękny dzień, dzień rekolekcji, dzień szczególnej łaski. Do pustelnika przyszli jacyś ludzie i mówią mu, że mają widzenie aniołów. A na to pustelnik, szczęśliwy ten, który widzi swój grzech. Większą rzeczą jest widzieć swój grzech, niż widzieć aniołów. Kochani, żaden z pustelników nie udaje się na miejsca ustronne, aby przeżywać tam nadzwyczajne stany ducha, aby mieć jakieś doświadczenia mistyczne. Wszyscy pustelnicy udają się na miejsca ustronne, aby poznawać samych siebie i opłakiwać swoje grzechy. Nie wiem, czy wiecie, podstawową modlitwą wszystkich pustelników to jest modlitwa tak zwana Jezusowa, która polega na nieustannym powtarzaniu: Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Tę modlitwę powtarzają i rano, i wieczór, i w nocy, w czasie odpoczynku, pracy, a nawet gdy śpią, to serce właśnie modli się tymi słowami. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. A do wszelkich nadzwyczajnych zjawisk, wydarzeń, pustelnicy są bardzo sceptycznie nastawieni. Pewnemu pustelnikowi ukazała się Matka Boża. I wiecie, jak on zareagował? Co wy byście zrobili, jak wam się na modlitwie ukazała Matka Boża? Tak? A ten pustelnik co zrobił? Splunął. Gorszycie się? Gorszy się gorszy. Ten pustelnik splunął. I gdy splunął, okazało się, że to wcale nie Maryja, tylko demon, który przyjął postać Maryi. I ten demon pyta się tego pustelnika, a skąd wiedziałeś, że to ja, a nie Maryja, skoro splunąłeś? A on w swojej prostocie mówi, ja nie wiedziałem, że to ty, ale wiem jedno, że Maryja była tak pokorną, że nawet gdybym na nią splunął, ona by się nie obraziła, a ciebie to od razu zdemaskowało. Patrzcie, ta anegdota mówi o tym bardzo sceptycznym nastawieniu do objawień różnych i nadzwyczajnych wydarzeń. Ważniejszą rzeczą jest poznać prawdę o sobie. I mówią ojcowie pustyni, że większą rzeczą jest dostrzec swój grzech, niż wskrzeszać umarłych. Jak myślicie, że ja poszedłem na pustelnię ze względu na to, że już jestem na takim poziomie świętości? Nie, ze względu na moje grzechy i słabości. Pan Bóg ze względu na moje grzechy musiał otoczyć mnie szczególną opieką. Jestem dzieckiem specjalnej troski. Jestem takim downem Pana Boga, który potrzebuje szczególnej troski Pana Boga. Większej niż wy. Kochani, dlaczego my tak lekceważymy swój grzech? Dlaczego bardziej przejmujemy się brakiem zdrowia, brakiem pieniędzy i swoimi grzechami? I mamy takie podejście do grzechu, że no w zasadzie niektórych grzechów nie popełniam, porównując się zazwyczaj z gorszymi, żeby lepiej wypaść. Z niektórych się wyspowiadamy, z innych się usprawiedliwimy, a za niektóre grzechy obwinimy innych. Męża, szefa w pracy, sąsiadkę. I uruchamia się w nas po grzechu kompleks Adama. Rzucić winę, odpowiedzialność na innych, prawda? Albo mąż mnie znerwował, albo sąsiadka zalała mieszkanie. Co tam jeszcze? A jak już nie wiemy, kto jest winien za wszelkie zło, no to kto? No to Żydzi, no to ktoś musi być, nie? Tylko nie ja. Słuchajcie, dlaczego właśnie mamy takie podejście do grzechu? Dlaczego naprawdę my się nie przejmujemy grzechami? A przecież Jezus mówi, że lepiej być tu kaleką na ziemi. Odciąć sobie jedną nogę, niż mając dwoje zdrowych nóg, być potępionym. Że lepiej wyłupać sobie oko, które jest powodem do grzechu, niż mając dwoje oczu, być potępionym. A święci mówili, lepiej umrzeć, niż zgrzeszyć. A my tak lekceważymy Bardziej się przejmujemy brakiem zdrowia, powtarzam, brakiem pracy, pieniędzy, brakiem wykształcenia. Ale grzech jest największym złem. Ale na czym polega zło grzechu? Kochani, grzech, który popełniam, nie jest skierowany przeciwko Panu Bogu. Często mamy takie infantylne rozumienie grzechu, że gdy grzeszymy, Bóg cierpi, Bóg się obraża, Bóg się zasmuca, nie? I wtedy kim się przejmujemy? Pobożne osoby kim się przejmują? No tym biednym Panem Bogiem. Trzeba Go pocieszać, trzeba Mu zadośćuczynić, bo ci grzesznicy krzywdzą tego biednego Pana Boga. I uruchamia się cała pobożność typu przepraszania, zadośćuczyniania i pocieszania Pana Boga. Ale Bóg jest Bogiem, a nie człowiekiem. Ty Boga nie dotkniesz, Boga nie skrzywdzisz. Nie bądź naiwny. To jest takie infantylne rozumienie grzechu. Ale jeszcze inne też nie jest do końca właściwe, prawne, jurydyczne. Wielu ludzi myśli, że grzechem jest to, co zakazane, nie? Nie byłoby zakazane, nie byłoby grzechem. Tak wielu ludzi rozumie? Ale popatrzmy, dekalog. Ludzkość otrzymała dopiero na pewnym etapie historii przez Mojżesza, a przed dekalogiem nie było grzechu? Był. No widzicie? I my, gdy mamy takie jurydyczne rozumienie grzechu, że grzechem jest to zakazane, tak rozumujemy, jest coś zakazane, przekroczenie jest złem, za to jest kara. I jakie wtedy podejście? Żeby otrzymać jak najmniejszą karę. I co robimy? Usprawiedliwiamy się, szukamy okoliczności łagodzących, żeby jak była jak najmniejsza kara. Ale to też nie jest, kochani, właściwe rozumienie. Musimy sięgnąć do Pisma Świętego, jak Biblia ujmuje grzech. Gdzie tkwi zło grzechu? Mianowicie, grzech ma wymiar egzystencjalny. Zło grzechu polega na tym, że grzech mnie niszczy, sprowadza na mnie i na moje otoczenie, bo ma wymiar społeczny, nieszczęście. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi święty Paweł. A popatrzcie, gdy Pan Bóg przestrzegał Adama i Ewę przed grzechem, co mówił? Ja się obrażę, skrzywdzicie mnie, ja zamknę się w niebie. Nie, Bóg mówi, jeśli zgrzeszycie, umrzecie. Grzech sprowadza nieszczęście na grzesznika. Z grzechem jest bumerangiem. Znacie to proste urządzenie, które wymyślili aborygeni w formie rogala czy półksiężyca. Rzucisz, w to samo miejsce wróci. Tak jest z każdym grzechem, najbardziej nawet z ukrytym. On cię zniszczy. Popatrzcie, gdy święty Paweł mówi, że wie, co jest dobre, ma świadomość, co jest dobre, co złe, pragnie dobra, ale czyni to zło, którego nie chce, mówi, nieszczęsny ja człowiek. Nie Bóg, tylko ja człowiek. Grzech sprowadza na mnie nieszczęście. I tak naprawdę nie cierpi z tego powodu, że nie ma zdrowia. Nie cierpi z tego powodu, że się starzejesz. Nie cierpi z tego powodu, że nie masz pieniędzy. Nie, cierpi z jednego powodu. Z powodu grzechów. Ale dopóki tego nie zrozumiesz, dopóki nie przejmiesz się, to będziesz ciągle Boga prosił o zdrówko, o długie życie, o pieniążki, a nigdy nie będziesz wołał: Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I nie będziesz czekał kolejny raz na uobecnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Będziesz kolejny raz czekał na 2 dni świątecznego odpoczynku, na jajeczka w korzyczku i zajączka, i żeby dzieci przyjechały na śniadanie wielkanocne. Ale śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie będzie obok ciebie, bo Chrystus umarł
za nasze grzechy, a zmartwychwstał naszego usprawiedliwienia. Ewangelie mówią, że niewidomy Bartymeusz stawał u bramy Jerycha i żebrał. Ewangelista podaje jego imię. Był to Bartymeusz, który kiedyś widział, ale później w wyniku jakiegoś wypadku stracił wzrok. To miejsce przy bramie największego wówczas miasta na świecie zapewniało mu dochody. Nie cierpiał głodu. Mógł odłożyć również jakąś sumę pieniędzy na później, jako zabezpieczenie na starość. Ale kochani, ten człowiek cierpiał. Miał miejsce, pewną stabilizację, która zapewniała mu stały dochód. Nie cierpiał głodu, mógł jeszcze odłożyć na później. Ale cierpiał. Z tego powodu, że kiedyś widział. Chociaż nie miał stałej pracy może. Chociaż nieraz może cierpiał głodu, ale widział. Słyszał, że pojawił się prorok z Nazaretu Jezus, który uzdrawia chorych, przywraca wzrok niewidomym, ale nie mógł wyruszyć na poszukiwanie Jezusa, ponieważ przez swoje kalectwo był unieruchomiony do tego miejsca. Był realistą, wiedział, że od ludzi może oczekiwać odrobiny współczucia wyrażonej w jałmużnie, którą otrzymał, ale żeby ktoś bezinteresownie poświęcił wolny czas i szedł ze ślepcem w poszukiwaniu Jezusa. Ale któregoś dnia, jak tak stał przy tej bramie, słyszy jakiś gwar. Czuje napierający na siebie tłum i pyta się, co jest? Dlaczego tyle ludzi? Mówią mu, to Jezus z Nazaretu przychodzi. I wtedy ten ślepy Bartymeusz zaczyna wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Woła z całej siły. Ale zdaje się, że Jezus nie słyszy, mija go. Inni uciszają tego ślepca. Nie wrzeszcz, nauczyciel już odszedł. Ale on tym bardziej zaczyna wołać jeszcze głośniej jak wariat. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zdawał sobie sprawę, że nie może zmarnować tej okazji, że tak blisko jest tego, który może mu przywrócić wzrok i pełnię życia. Jezus zatrzymał się. Kazał przyprowadzić tego niewidomego i mówi, co chcesz, abym cię uczynił? Panie, abym przejrzał. Jezus dotknął jego oczu i on przejrzał. Popatrzcie, ten niewidomy zdawał sobie sprawę z jego położenia. Był przejęty sytuacją. Wiedział, że to życie, które ma, to nie jest pełnia życia. Ani ta stabilizacja przy tej bramie, ani ten pewien dochód, ani to zabezpieczenie w pieniądze na starość. Że życie jest o wiele większe, piękniejsze. Dlatego wołał. Popatrz, a ty czego pragniesz? Właśnie tego, co ten ślepiec miał. I myślisz, że to ci brakuje do szczęścia. I słuchajcie, dzięki Bogu jest jeszcze w Ewangeliach mowa o innym ślepcu. Bez imienia, tam wpisz swoje imię, bo to o nas jest. To był ślepy od urodzenia. On nigdy nie widział. On nigdy nie wiedział, co to znaczy widzieć. Nawet nie miał pragnienia, bo skąd miał mieć to pragnienie, których kiedy nigdy nie widział. Swoje życie sprowadził, kochani, do tego, do czego my sprowadzamy. Mieć pewne miejsce, które zapewnie nam dochód i spokój, stabilizacja. On stawał przy bramie Jerozolimy. Otrzymywał wystarczającą ilość pieniędzy, że nie cierpiał głodu i mógł się odłożyć na czarną godzinę. Nie miał innych pragnień. Patrzcie, to ty i ja jestem. To jest ta mentalność drobnomieszczańska. Mieć stały dochód, nie martwić się. Prawda? Nie cierpić głodu i jeszcze zabezpieczyć sobie starość. Ale popatrzcie, któregoś dnia Jezus przychodził koło tego niewidomego. I co Jezus zrobił? Straszną rzecz znowu. Patrzcie, Jezus skandalizuje, splunął, z tej ślini i kurzu lecznego zrobił błoto. To nie była lecznicza maść, która miała przynieść wzrok temu niewidomemu. Jezus maruje tego biedaczka tym błotem po twarzy, po oczach. Niektórzy się gorszą. Gawieć uliczna ma powód do śmiechu. Patrzcie, znowu ta słodka Bozia co robi? Ośmiesza kalekę. Mało tego, zadaje mu ból, cierpienie, bo sobie wyobraźcie, to błoto zaczyna schnąć na tej twarzy, ściąga skórę, boli, swędzi, oczy pieką. Mało tego, ten niewidomy budzi odrazę, bo to błoto zaczyna śmierdzieć. Patrzcie, dlaczego Jezus robi taką krzywdę? Dlaczego zadaje ból? Dlaczego ośmiesza tego niewidomego? Wiecie dlaczego? Bo Jezus się nie chce pastwić. Nie, nie. Jezus chce naruszyć stabilizację tego człowieka. Żeby się ruszył z tego miejsca, bo Jezus chce mu dać o wiele wspanialsze życie, niż daje mu to miejsce, które zapewnia mu dochody. Chce mu dać pełne życie, ale on nie ma pragnienia, więc co Jezus robi? Narusza jego stabilizację, zadaje cierpienie i ośmiesza go. I Jezus mówi, idź umyj się w sadzawce Syloe. Jezus nawet nie mówi, idź umyj się, a będziesz widział. Bo on nie pragnął tego. On pragnął czego jednego? Pragnął, żeby wrócić na to miejsce, żeby nie śmierdział i żeby ta skóra go nie bolała. I poszedł się umyć. Ale popatrzcie, jeszcze wróćmy. Gdyby Jezus mu powiedział, bez zwiększenia tego bólu, bez ośmieszenia, powiedział, słuchaj, idź umyj się, a przejrzysz, czy ten niewidomy poszedł. Nie. Mówisz mi o jakimś wzroku? O jakimś widzeniu? Ja nigdy nie widziałem, nie wiem, co to jest, ale ja wiem, co to miejsce znaczy. Ja pójdę się umyć, a ktoś mnie zajmie to miejsce? Już nie będę miał takich dochodów. A widzisz siebie w tym? W tej mentalności, w tym myśleniu? Ksiądz mówi o jakimś życiu wiecznym już tutaj na ziemi. Możesz mieć życie o wiele wspanialsze, niż mogą dać ci twoi bliscy, mąż, żona, dzieci, twoje zarobki, twoje wykształcenie. Co ksiądz mówi? Ja wiem, jakie jest moje życie, zależne od pieniądza. A ksiądz mówi, że jest inne życie, wiele wspanialsze już tu na ziemi. Przyjdzie tyle spraw do zrobienia, przecież muszę mieszkanie wyremontować, dzieci przyjadą, a ksiądz mówi o rekolekcjach. Ksiądz da pracę mojemu mężowi, moim dzieciom. Widzicie, to jest to nasze myślenie. Bośmy sprowadzili życie do czego? Do stabilizacji, do pieniądza, do tego, żeby głodu nie cierpieć i mieć spokojną starość. I popatrz, gdy teraz Jezus, gdy zadał to cierpienie temu niewidomemu, gdy go ośmieszył i mówi, idź umyj się, on idzie, bo chce sobie ulżyć, tak? I myślał, przedtem wzbudzałem litość i kierując się litością, ludzie dawali mi jałmużnę, a teraz ja śmierdzę. I nie wzbudzam litości, tylko obrzydzenie. Ludzie będą zataczać kołem mnie i nie dostanę jałmużny. I dlatego poszedł się umyć. I gdy umył się, przejrzał. I myślę, że już nie wrócił na to miejsce. Bo jego życie stało się oczywiście inne. Otrzymał coś, czego nigdy nie miał, o czym nigdy nie marzył, czego nie mógł sobie nigdy wyobrazić. Słuchajcie, tym niewidomy jesteś ty i ja. I Bóg wszystko będzie robił, żeby dać nam o wiele wspanialsze życie, niż możemy sobie wyobrazić nawet i pragnąć. Naruszy naszą stabilizację, zada cierpienie, ból, może ośmieszy. I wiem jedno, że Bóg nie jest potworem. On chce dać nam lepsze życie. już tu naj... jakie było w Jezusie Chrystusie. Może mąż się zostawi, bo w nim pokładałaś nadzieję? Nie wiem. Może twoim bożkiem był twój syn jedynak i w nim pokładałaś nadzieję, a dowiaduje się, że jest narkomanem albo chory na raka? Nie wiem. A może ulegniesz wypadkowi i do końca życia będziesz sparaliżowany? Nie wiem. Ale wiem jedno, Bóg nie jest potworem. Bóg chce naruszyć naszą stabilizację, bo chce dać nam lepsze życie. A może pozwoli, że posmaruje się błotem grzechu po same uszy i będzie szukał tej sadzawki Syloe, która jest zapowiedzią mocy zbawczych, które są w Kościele. Jako proboszcz budowałem się, widząc na mszy świętej każdą niedzielę młode małżeństwo. Ale kiedyś o 5 rano dzwonek do klasztoru. No kto może o 5 rano dzwonić do klasztoru? Oczywiście moja stabilizacja już naruszona, prawda? Już czar sympatycznego, uśmiechniętego ojca Janusza prysnął. Idę wkurzony do tych drzwi, patrzę, ten młody mężczyzna, którego widziałem w kościele co niedzielę. Taki zmieszany, mówię, czy ojciec by mógł ze mną porozmawiać teraz? No, oczywiście, z choinki urwałeś? O 5 rano ci chcesz rozmawiać z księdzem? Ale on taki zmieszany, proszę ojca, ja nigdy mojej żony nie zdradziłem. To jak moi koledzy. Ja ich potępiałem, sądziłem. Uważałem się za lepszego od nich, ale tej nocy nie byłem z żoną. I nie mogę wrócić. Niech on mi pomoże. Ja mówię, wiesz co? Podziękuj Panu Bogu, że cię usmarował błotem. Bo to, że przedtem żony nie zdradzałeś, to nie dlatego, że byłeś takim dobrym mężem. Tylko nie zdradzałeś dotąd swojej żony, bo Pan Bóg miał szczególną pieczę nad tobą. A żeś innymi się gorszył, innych potępiałeś. Uważałeś się za lepszego, to Pan Bóg zdjął swoją dłoń na twojej głowy i pozwolił, że usmarowałeś się tym grzechem po uszy. Tak jest często, ja sam wiem z mojego doświadczenia. Popełniałem te same grzechy, które przedtem widziałem u moich współbraci, się gorszyłem, ich potępiałem. Pan Bóg zawsze wtedy sprawiał, że sam się tymi grzechami smarowałem jak błotem. Ale jeszcze jest inna interpretacja tej Ewangelii. Mianowicie ojcowie Kościoła mówią, że ta ślinia, z której Jezus zetknięty z tym kurzem zrobił błoto, oznacza słowa Jezusa. Dlaczego? Bo żeby można było mówić, potrzebujemy ślini w ustach. Jeżeli jej brakuje, język staje nam kołkiem, nie możemy mówić. I ojcowie Kościoła mówią, że Słowo Boże w zetknięciu z naszym życiem daje błoto. Czyli co? Tracimy dobre mniemanie o sobie. Czujemy błoto. I teraz strach się bać. Chcę was obrzucić błotem. Mogę? No, przyjechał z lasu i będzie nas błotem obrzucał, tak? A niech wraca, skąd przyjechał. Mogę? Zrobimy ten eksperyment? Chcecie poczuć się teraz posmarowani błotem? Żeby swędziało? Żeby śmierdziało? Dobra. Ale zanim to zrobimy, mam pytania do was. Proszę o odwagę. Czy jest tutaj ktoś pośród nas, który jest bałwochwalcą? Widzisz, to jest bałwochwalca? Ma różne idole, temu służy, których pokłada nadzieję. Bałwochwalca. Jest jakiś bałwochwalca? Nie mów za innych. Nie, 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 nie. Kto jest, niech ma odwagę rękę podnieść. Dobrze. Nie za dużo. Mówimy 90%, zobacz, trójka nas, czwórka. Dalej idziemy. Czy jest tutaj jakiś zabójca? Tylko ja? Ach, też, dobra. Witam w klubie. Czy jest tutaj jakiś cudzołożnik? Może mąż jest obok, sąsiadka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha. Czy jest tu jakiś złodziej?
Może więcej. No któż nie akurat, zwłaszcza w komunie, nie?
Patrzcie, to mało nas tutaj jest bałwochwalców. Mało jest cudzołożników, złodziei. Porządnych. To po co przychodzić do kościoła? Po co jest kościół wam potrzebny? Po co? Kościół jest sakramentem zbawienia grzeszników. Słuchajcie, ja też byłem przekonany bardzo długo o tym, że jestem lepszy od innych. A ludzie mi jeszcze w tym utwierdzali, gdy przychodzili i chwalili, jaki to jestem wspaniały proboszcz, jaki ksiądz powołania, słuchajcie, a moja pycha sięgała aż nieba. Ale dzisiaj, gdy ktoś przychodzi i chwali, ja mówię, siarką jedzie. Ten, który przychodzi i chwali, to jest demon, diabeł. Nie dajcie się zwieść, tak ja dałem się zwieść. I byłem przekonany o swojej dobroci. Ja wychowany w domu kaszubskim, gdzie, kochani, świętą rzeczą było co? Punktualność, pracowitość, sumienność, odpowiedzialność. I ja myślałem, że tak trzeba. Tego wymagałem od moich parafian. Byli biedni. Wymagałem. Egzekwowałem. Rozliczałem. Więcej zła zrobiłem. Więcej ludzi poraniłem, niż do Pana Boga. I dzisiaj na pustelni kajam się z powodu tych grzechów przed Bogiem. Ale mnie tak trzeba. Zostałem proboszczem po pobożnych Kaszubach na tej ziemi wyzyskane. Jeden Rus, drugi Prus, trzeci Skieleckiego. Mnóstwo wojska w Czasowicze. No trzeba ich nawrócić, byłem gorliwym. No parafianie mają się nawrócić. Ja z czego? Szukałem narzędzia nawrócenia moich parafian. Miałem doświadczenie wieloletnie pracy z młodzieżą w ruchu Światło Życie, ale wiedziałem, że w takiej parafii nadmorskiej to narzędzie nie będzie skuteczne, bo młodzież do matury jest, potem odchodzi. A głównie praca oazowa polegała na pracy z młodzieżą. A więc szukam odpowiedniego narzędzia dla nawrócenia mojej parafii. Ktoś mi mówił, że jest droga neokatechumenalna. Nie wiedziałam, co to jest w ogóle. U nas na północy nie było. Ale skoro jest takie narzędzie w kościele, warto spróbować. Więc nawiązałem kontakt z odpowiedzialnymi tej rzeczywistości w kościele. Przyjechała taka ekipa z Lublina. Ksiądz jezuita, dwa małżeństwa wielodzietne i jakaś osoba wolna. Zamieszkali w parafii 3 miesiące. Mieli głosić katechezy, w wyniku których miała powstać taka wspólnota, która idzie drogą nawrócenia ku dojrzałej wierze. Drugiego dnia po ich przyjeździe byliśmy umówieni u księdza biskupa na godzinę 10 w kurii. Broń Boże, by się spóźnić, więc o 9 wyjeżdżamy spod klasztoru w Darłowie. Dla mnie 9 to za 5:09. Broń Boże, żeby się nie spóźnić. Za 5:09 czekam. Ich nie ma. Jest 5, ich nie. Jest 9:15, ich nie ma. Ja się cały gotuję, rozumiecie? Jest 9:30, ich nie ma. Ja ich zabijam w swoim sercu. Ja ich zabiłem w swoim sercu. Od razu uruchamia się demon, budzi się we mnie demon nacjonalizmu i mówię, wiadomo, dla tych bosych antków ze wschodu, bo dla mnie Lublin to prawie jak Kijów daleko, i mówię, dla nich ze wschodu jest równo, rano, wieczorem, dziś, jutro, inne poczucie czasu, ale dla mnie Prusaka punktualność rzecz święta. Słuchajcie, oni przyszli, to było tak coś przed 10. Ja tam zrobiłem jatkę, ale Pan Bóg dał im pokorę, wysłuchali i kto ma wrażliwe uszy, proszę sobie zatkać. I taka Anka, katechistka, do mnie mówi, a ty stary kawalerze, Jak ja dziewiąte dziecko ubrałam, to pierwsze się zesrało i musiałam zaczynać od nowa. Przepraszam. Ale gdyby tak nie powiedziała, ja bym nie przejrzał. To było dla mnie potrzebne. Może się gorszysz, że w kościele od księdza słyszę takie słowo. Ale to słowo mnie nawróciło. Ja zobaczyłem mój grzech. Jaki grzech? Bałwochwalstwa. Dla mnie bożkiem była punktualność, ale jeszcze większym idolem dobra opinia w oczach biskupa. Bo o co ja się awanturowałem? Co teraz biskup będzie o mnie myślał i mówił? I to był szczyt bałwochwalstwa, bo na ołtarzu tych dwóch bożków, punktualności i dobrej opinii, ja złożyłem ofiarę z tych ludzi. Zobaczyłem swój grzech, że to ja jako pierwszy w parafii mam się nawrócić. A mówisz, że nie jesteś zabójcą? A na jakim etapie jesteś? Starego Testamentu czy Nowego? Przecież my jeszcze ciągle tkwimy na etapie Starego Testamentu. Na etapie dekalogu nie zabijaj. I mówisz, nikogo nie zabiłeś. Tak? Ale na etapie Nowego Testamentu, co Jezus mówi w kazaniu na górze? Że zabójcą jest ten, który komuś nóż sadzi w serce? Nie. Zabójcą na równi jest ten, który sądzi swego brata, który nienawidzi swego brata, który nie przebacza, jest zabójcą. Nigdy nie sądziłeś i nie sądziłaś nikogo? Boże drogi, ja każdego dnia sądzę. Jak przyjechałem tutaj nieplanowo w sobotę, ja tak niektórych braci tutaj sądziłem w swoim sercu, niektórych pozabijałem. Dziś z rana już sądziłem niektórych. Dziś z rana już mam krew na rękach, bo sądziłem. Jestem zabójcą, ja się nie bronię. Jezus mnie demaskuje kazaniem na górze, że jestem zabójcą. A mówi, że nie jesteś cudzołożnikiem? Może jesteś na etapie Starego Testamentu, to idź do Żydów, przepraszam. Że nie zdradziłeś współmałżonka? A co mówi Jezus w kazaniu na górze, że cudzołożnikiem nie jest tylko ten, który fizycznie zdradzi, nie? Ale kto pożądliwie patrzy, już dopełnił się cudzołóstwa. Nie patrzysz pożądliwie nigdy na inną kobietę? Nie miałaś pragnienia innego mężczyzny w łóżku swego męża? Ja patrzę pożądliwie na inne kobiety. Mi się jeszcze spodobają. Tym bardziej, że jestem wypuszczony w tym lesie. Jak pojadę między ludźmi, o Boże, jak ja to założę. A Ty mówisz, że nie. Ale chcę przestrzec Ciebie. Naprawdę. Nie bądź taki pewny. Dwóch pustelników, stary i młody, w dzień targowy, idą do miasta, aby sprzedać kosze, które wyplatali na pustyni, bo z tego żyli. Ale zatrzymują się przed rzeką, ponieważ burza w nocy, ponieważ ulewa w nocy, w czasie burzy, podniosła poziom tej rzeki i woda zniosła kładkę. Ale widzą, że nad brzegiem tej rzeki jesteś młoda kobieta i prosi tych pustelników, braciszkowie, przenieście mnie na drugą stronę rzeki. Boję się wejść do wody, żeby ten wysoki nurt mnie nie zniósł. A stary pustelnik mówi, ale nam, zakonnikom, nie wolno brać kobiet w objęcia. A młody pustelnik rzuca te kosze, bierze tę kobietę, przyciska do siebie, przenosi na drugą stronę rzeki, zostawia ją i idą w milczeniu, ale ten stary pustelnik, taki niespokojny, przerywa milczenie i mówi do tego młodego, a słuchaj, jak tak niosłeś tę kobietę? Tak czułeś jej piersi przy sobie, nie miałeś żadnych poruszeń cielesnych? A ten młody pustelnik mówi, ojcze, ja ją dawno zostawiłem na brzegu, a ty jeszcze ją niesiesz? Ojcze, ja ją dawno zostałem na brzegu, a Ty jeszcze ją niesiesz. Popatrz, może się zgorszyłeś i do dzisiaj żyjesz tym, potępiając, że ten ojciec Nieplanowa, czy ten brat Nieplanowa poszedł z kobietą w długą, złamał śluby zakonne, sprzeniewierzył się powołaniu. Do dzisiaj potępiasz go. A skąd wiesz, czy oni już nie odpokutowali swoich grzechów? a ty ciągle w niewoli samogwałtu, w niewoli pornografii, w niewoli kłamstwa, plotkarstwa. Ojcze, ja ją dawno zostawiłem, a ty jeszcze ją niesiesz? Przestrzegam was. Kochani, i zadanie domowe dzisiaj, dobrze? Może być? Dobrze. Zwalniam was wieczorem z wszystkich waszych pacierzy, które żeście sobie naobłożyli, i nowenny i tak dalej, ale weźcie do ręki Ewangelię i przeczytajcie kazanie na górze, dobrze? 5 i 6 rozdział Ewangelii Mateusza. I to będzie, kochani, taka maseczka na noc, na naszą twarz. Nie celem wyrównania zmarszczek, tylko maseczka z błota, które powstanie w wyniku tego słowa w zetknięciu z naszym życiem. I stracicie dobre mniemanie o sobie. Poczujecie dyskomfort. A więc 5 i 6 rozdział Ewangelii. Czas, kochani, pójść na ten etap Nowego Testamentu, a nie tkwić na etapie starego, tylko dekalogu. Dobrze? Więc, żeby wam się to udało. Więc nie życzę wam ani dobrego wieczora, dobrej nocy, bo to byłaby bezczelne z mojej strony, prawda? Nakazuję założyć, włożyć błoto i jeszcze dobrej nocy. Nie. Kochani, poczucia dyskomfortu. Życzę wam z tego serca. Amen.